Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Jest godzina 7:09. Zaczynamy poranek wnet. Drodzy Państwo, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie www.wnet.fm. Dzisiaj jest 19 lutego 2019 roku. Wschód słońca w Krakowie i Warszawie o godzinie 6:44. Zachód słońca w Krakowie o 17:05, w Warszawie o 16:56. Drodzy Państwo, już teraz widać oświetlone budynki, już jest piękne wschodzące słońce. Dzisiaj w Warszawie temperatura 10 stopni, w Krakowie 12 stopni, więc no już powoli zbliżamy się chyba do wiosny. Imieniny dzisiaj obchodzą Alvar, Arnold, Barbat, Konrad, Łucja, Marceli, wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. A teraz już mamy połączenie z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry.
Dobry Dzień wieczór.
Dzień dobry i dobry wieczór.
Tak. Już jest prawie rano u mnie.
U nas jest właśnie godzina 7:11. Proszę powiedzieć, jakie są amerykańskie echa dotyczące konferencji bliskowschodniej w Warszawie? Co amerykańska prasa, co Amerykanie mówią na temat tej konferencji?
Więc reakcje są, można powiedzieć, przewidywalne. W tej chwili większość prasy jest podzielona na zasadzie pro-Trump czy anty-Trump. Nie mówiąc już o tym, że wiceprezydent Pence też nie cieszy się nadmierną popularnością wśród, ja mówię teraz głównie o dziennikach czy głównych programach telewizyjnych. Więc pisząc było sporo artykułów, wzmianek o konferencji bliskowschodniej w Warszawie, ale głównie pisano o tym, że jest to kolejny krok, gdzie Trump i Pence rozdzielają sojuszników, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że zaraz po warszawskiej konferencji była konferencja bezpieczeństwa w Monachium i jakoś się okazało, że te wszystkie bardzo negatywne opinie na temat warszawskiego spotkania nie sprawdziły się, ponieważ z kolei w Monachium pojawili się wszyscy ci aktorzy, o których mówiono, że oni będą teraz bojkotować. Znaczy wiemy, że tam w Monachium pojawili się nie tylko Rosjanie, ponieważ oni zawsze pojawiają się wszędzie, ale też przedstawiciele Iranu. Pojawiła się również pani Mogherini, która, no muszę powiedzieć, nie ma zwykle za dużo do powiedzenia, chociaż Amerykanie lubią ją nazywać ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej. O Polsce przy okazji nie za dużo pisano, ale trzeba powiedzieć, że na przykład Washington Post, który od dawna jest dosyć taki cięty na to, co się dzieje w Polsce, przy okazji napisali coś, no co moim zdaniem zasługuje nie tylko na dementi, ale na właśnie jakąś awanturę polityczną, ponieważ Washington Post napisał, że Polska coraz bardziej rozciąga tkanki Unii Europejskiej różnymi antydemokratycznymi krokami. Silencing the independent media, czyli zamykając usta niezależnym mediom, co moim zdaniem jest, no jak się czyta gazety, czy czyta się media w Polsce, to raczej miałam wrażenie, że media prorządowe są w tej chwili prawie niewidoczne, czy bardzo ich mało, zwłaszcza na temat i sprawy konferencji bliskowschodniej i na temat konfliktu, czy kolejnych awantur między Polską i Izraelem. Myślę, że różne fundacje powołane do tego, żeby bronić dobrego imienia Polski, powinny już zacząć jednak dokazywać, udowadniać, że w Polsce nie ma czegoś takiego, że Polska nie jest krajem totalitarnym, w którym niezależna prasa nie ma prawa do głosu. Właśnie w związku z konferencją i z sprawami polsko-izraelskimi o których i tak wszyscy mówią od rana do wieczora, sprawdziłam, co Gazeta Wyborcza na ten temat pisze. I to już od dawna jestem zdania, że Gazeta Wyborcza główną taką rolą jest judzić w polityce i między innymi nie tylko mówi o tym, że piszą o tym już po tym, kiedy premier Netanyahu odwołał to, co miał powiedzieć, czy rzekomo powiedzieć w Muzeum Polin. Gazeta Wyborcza pisze tak, jakby to było całkowicie nieodwołane przez premiera Netanyahu i pokazuje, że właściwie ważne to w tym, co miał powiedzieć czy nie powiedzieć w Polinie, jest to, że Polska jest takim słabym krajem, że kiedyś była ważnym krajem, tutaj cytuję, współkształcującym politykę Unii Europejskiej, a teraz jest dostawcą cateringu i dlatego Netanyahu chciał wystawić Polskę na pośmiewisko i wstyd. No moim zdaniem jest to wyraźne pisanie pod publikę, która będzie to cytowała i będzie jeszcze bardziej antyizraelska i oczywiście nastawiona przeciwko rządowi. Też wczoraj Gazeta Wyborcza, która moim zdaniem nie ma zbyt dobrego dostępu do władz czy do niewielkiego grona decydentów w PiS-ie, podaje szczegóły, kto się z kim pokłócił, kto do kogo stracił zaufanie. No trzeba powiedzieć, że to jest taki właśnie styl prasy amerykańskiej, tylko że na przykład Bob Woodward był rzeczywiście dobrze poinformowany i mógł powoływać się na kilka źródeł, pisząc o tym, co się działo w Białym Domu Trumpa. Natomiast Gazeta Wyborcza nawet nie fatyguje się powiedzieć, czy ma jedno źródło, dwa źródła, czy zostało to wyssane i czy jest to po prostu jakaś kolejny pokaz tego jednak, że w Polsce prasa jest niezależna, może krytykować rząd i może nawet pisać rzeczy niepotwierdzone.
A wiemy też, że w poniedziałek władze 16 amerykańskich stanów złożyły pozew do sądu przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Ma to związek z jego decyzją o ogłoszenie stanu wyjątkowego na południowej granicy. Chodzi tutaj o budowę muru. Jak ta sprawa postępuje? Jak ta budowa muru, czy idzie do przodu, czy jest właśnie to blokowane?
Mur się właściwie nie buduje i wbrew temu, co prezydent Trump mówił, że już tam postawił sporo tego muru, nikt nie jest w stanie pokazać, gdzie on stoi. Natomiast nie tylko tak, 16 stanów na czele z Kalifornią zaskarżyło do sądu decyzję prezydenta Trumpa o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i tu nie chodzi, znaczy tu chodzi o to, czy rzeczywiście były powody wprowadzenia stanu wyjątkowego, ale chodzi też przede wszystkim o to, że ten stan wyjątkowy został wprowadzony po to, żeby z budżetu wyciągnąć różne sumy, które kongres nie chciał dać prezydentowi. No jednak konstytucja amerykańska niezmieniona od ponad 200 lat wyraźnie robi rozdział pomiędzy prezydentem i Izbą Reprezentantów i Izba Reprezentantów decyduje o budżecie państwa i już były różne decyzje Sądu Najwyższego poprzednio, które jednak nie dają prezydentowi możliwości decydowania czy grania jakoś z tym budżetem. Prezydent Trump znowu bardzo nietypowy dla kultury amerykańskiej, dla tradycji amerykańskiej. W sposób powiedział, że on nie ma wątpliwości, że różne sądy federalne być może nie zgodzą się z tym, że on wprowadził stan wyjątkowy, ale Sąd Najwyższy, on nie ma najmniejszej wątpliwości, że podtrzyma jego decyzję, czyli uchyli te wątpliwości tych 16 stanów, ale pojawiły się głosy, że jednak sędziowie Sądu Najwyższego może bez ostatnich dwóch, których wyznaczył Trump, czy mianował Trump, to jednak słyną z wielkiej niezależności i że nie wykluczone, że właśnie utrzymają tą starą tradycję amerykańską, większość, nie tylko liberałowie, ale nawet i konserwatywni sędziowie, będą głosowali za tym, że prezydent Trump nie ma prawa wyciągać pieniędzy z innych sum budżetu. Tutaj chodzi o to, że istnieje obawa, że Trump będzie chciał wziąć pieniądze i z funduszy Ministerstwa na rzecz Pentagonu, jak również z pomocy różnym ofiarom katastrof, na przykład tajfunu czy tam huraganu w Puerto Rico. Więc różne stany mogą podawać prezydenta do sądu, ale również prywatne osoby. Jest w tej chwili cała koalicja mieszkańców Teksasu, którym gdyby zbudowano mur, zabrano by ziemię na postawienie tego muru, więc oni będą próbowali udowodnić, że nie ma stanu wyjątkowego, który pozwoliłby im odebrać ich ziemię.
To tyle chyba na tę chwilę. A jeszcze pytanie odnośnie tego, jak w Ameryce komentowane, czy w ogóle komentowane są słowa ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Izraela Katza, który mówił o tym, że antysemityzm Polacy wyssali z mlekiem matki i w kontekście tego też spotkanie Grupy Wyszehradzkiej się nie odbyło.
Tak, znaczy ten minister spraw zagranicznych Katz, który został mianowany tym ministrem kilka dni temu, ma opinię, co mi powiedzieli Izraelczycy, po prostu faszysty i człowieka o ani niezbyt pogłębionej inteligencji, ani znajomości polityki. I prasa amerykańska, cytując i prasę izraelską, i polską, ktoś zwróciła uwagę na to, ale też wszędzie pojawiły się oświadczenia różnych amerykańskich organizacji żydowskich, w sensie właśnie takich skupiających główne organizacje żydowskie, Jewish American Congress, pan Ronald Lauder, który też jest przewodniczącym, już teraz mi się mylą, bo ich jest kilka, wszystkie najważniejsze organizacje żydowskie, amerykańskie wydały oświadczenia, bardzo ostro krytykując Katza i mówiąc, że już od lat, od kilkunastu, kilkudziesięciu lat prowadzą nadzwyczajny dialog z Polską, z rządem polskim, z społeczeństwem obywatelskim w Polsce i że uważają, że taka uwaga Katza jest bardzo nie na miejscu. I jeszcze gdzieś przeczytałam właśnie, że Katz powołuje się na byłego premiera Szamiera, mówiąc, że Szamier to powiedział, jego ojciec zginął w czasie Holokaustu. Natomiast okazuje się, że Szamier wielokrotnie potem przepraszał, mówiąc, że nie chciał tego powiedzieć, nie chciał urazić, nie chciał zrobić tego wielkiego, dużego kwantyfikatora, mówiąc wszyscy i tak dalej. Więc ja myślę, że w tej chwili już wszystko jest tak napięte, że pewnie trzeba by zrobić jakieś moratorium na 48 godzin, żeby w ogóle o tym nie mówić i dać obu stronom troszkę odetchnąć i przejść do jakichś ważnych tematów właśnie w stosunkach między Polską i Bliskim Wschodem, między Polską i Stanami Zjednoczonymi, Polską i Europą, bo jeden wyskok jednego ministra, który prawdopodobnie będzie jakoś startował, znaczy dla którego ważne są głosy wyborcze, nie jest tym, co powinno całkowicie zmienić politykę zagraniczną Polski i wewnętrzną.
Jak te stosunki będą wyglądać? Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Na razie czekamy na jakieś oficjalne oświadczenie rządu Izraela. Do tej pory ono się nie pojawiło po tych słowach Izraela Katza.
Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie, no bo jednak minister spraw zagranicznych, kim on by nie był, jest bardzo ważną postacią polityczną i rzeczywiście myślę, że dzisiaj powinno przyjść jakieś albo wyjaśnienie, albo podanie się Katza do dymisji, co znając Izrael nie jest bardzo prawdopodobne, ale może.
No to właśnie będziemy temu się przyglądać. Bardzo dziękuję pani Irena Lasota, publicystka, która mieszka na stałe w Waszyngtonie. Bardzo dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dobrego dnia. Drodzy Państwo, jest godzina 7:24. Słuchają Państwo Poranka Wnet. 87,8 Warszawa, Kraków 95,2. w większości województw ferie się skończyły, ale w niektórych jeszcze ferie trwają, a jak jest okres zimowy, chociaż teraz temperatura wcale nie pokazuje tego, że mamy zimę, no to oczywiście wybieramy się gdzie? Do Zakopanego. Śpiewała Maryla Rodowicz, godzina 7:26, a my łączymy się teraz z panią doktor Ewą Kurek, historykiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badaczką stosunków polsko-żydowskich. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Niedzielna wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, który odnosił się do wcześniej przypisanych słów przez media izraelskie szefowi izraelskiego rządu, stwierdził tak. Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i tak jak powiedział pan Shamir, były premier Izraela, któremu Polacy zamordowali ojca, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak mamy pamiętać naszych poległych. Pani jako historyk, jako właśnie badaczka tych stosunków, jak pani przyjęła tę wypowiedź ministra spraw zagranicznych?
Proszę państwa, ze spokojem wielkim, dlatego że od 30, tak jak pani redaktor powiedziała, 30 paru lat zajmuję się stosunkami z polsko-żydowskimi i szczerze powiedziawszy, to uświadomiłam sobie, że zresztą piszę o tym w książce bodajże Żydzi Polacy, czy po prostu ludzie. I moje badania zaczęły się od takiej sytuacji, którą spotykałam. Spotykałam się osobiście przez wszystkie lata. Jest pewna część Żydów, pewna grupa Żydów, która w ten sposób mówi rzeczywiście od lat. I tyle, bo ja zostałam historykiem między innymi stosunków polsko-żydowskich, dlatego że 40 lat temu w Nowym Jorku podszedł do mnie chłopak, wtedy mój rówieśnik, i powiedział, że ja osobiście razem z Hitlerem wymordowałam Żydów. Więc to specjalnie mnie nie dziwi. Dziwi mnie tylko, że takich słów używa i takich pojęć, które no, przystoją, powiedzmy sobie, jakimś tam niezbyt zrównoważonym Żydom, wypowiada po prostu minister spraw zagranicznych. No, i to jest problem, myślę, dla niego, nie dla nas, proszę państwa. Bo to jest po prostu zwykłe, ordynarne kłamstwo i jakoś za to myślę, że on i państwo żydowskie, mam nadzieję, że przyjdzie mu za to zapłacić tym razem.
W 18 lutego 2019 roku, czyli wczoraj, też Związek Gmin Żydowskich napisał takie oświadczenie, gdzie jasno stwierdzają, że te słowa były niesprawiedliwe, że te relacje polsko-żydowskie, które są w takim ciężkim czasie budowane, no przez takie wypowiedzi na pewno zostały pogorszone. Napiszą wyraźnie, że podczas II wojny światowej Polacy nie utworzyli w czasie właśnie II wojny światowej reżimu, który współpracował z III Rzeszą Niemiecką. A jak pani patrzy na, jak pani obserwuje tą świadomość historyczną i Żydów, to możemy mówić o jakimś podziale, że w Izraelu inaczej patrzą na te relacje, w Ameryce inaczej?
To wydaje mi się, że tak, że jeśli chodzi o młodych ludzi w Izraelu, no to proszę państwa, oni są wychowywani od lat wielu, co najmniej od 90. roku, 80, tuż od początku 90. lat są przywożeni do Polski. Widzicie państwo te tabuny wycieczek po to, żeby po prostu to się dzieje przed maturą. Oni przed maturą tu przyjeżdżają i przywozi się ich po to i pokazuje głównie obozy koncentracyjne i miejsca kaźni, po to, żeby przyjechali i wiedzieli, jak bić się za swój kraj, bo w przeciwnym razie po prostu zrobią z nich mydło. I walczyłam z tym właśnie na początku 90-tych lat z takim uratowanym w Płocku Jakubem Gutmanem, Gutermanem, przepraszam. On ze swojej strony próbował w ministerstwach żydowskich zmienić to, bo był jeszcze dość młody, teraz już nie przyjeżdża, ale przywoził te grupy. I był oburzony, że właśnie tak się traktuje. No tam powiedzieli mu, że oni przywożą tu właśnie dzieci po to, żeby zobaczyły Majdanek, Auschwitz i inne obozy i żeby potem biły się o Izrael. Ale że to się działo że to się odbywa kosztem Polski. No ja też próbowałam wtedy w ministerstwach naszych coś zrobić. To są zaniedbania ze strony Polski piramidalne po prostu. I szczerze powiedziawszy, płacimy za to, że Polska, ja już nie mówię w czasach komunizmu, po 89 roku również dziś nie dba o dobre imię Polski, o badania historyczne. Nas historyków prześladuje się, nas historyków. No i to są skutki. Także ja, pani redaktor, podchodzę do tego spokojnie, już zbyt długo żyję i zajmuję się tematem i uważam, że nie ma z tego złego, co na dobre nie wyszło. W zeszłym roku, jak Azari wyskoczyła z tymi tekstami, stała się rzecz bardzo dobra, uważam. Polacy zaczęli interesować się historią i zadawać pytanie, jak to naprawdę by było. I teraz wielce spokojnie możemy podchodzić do tego, jeśli ktoś stracił coś na całej tej historii, to na pewno nie Polska, tylko Izrael. I jeśli Żydzi uważają, że mogą sobie pozwolić na takich ambasadorów i na takie głupstwa wypowiadania przez takie kłamstwa, ordynarne kłamstwa wypowiadane przez swoich dyplomatów, no to co też powiem, że od lat mówię, że Żydzi głowy do polityki nie mają. I właściwie napisał to wczoraj w Jerusalem Post, że ma Izrael jednego sojusznika w Europie, to jest Polska, to jesteśmy my jednak posądzani o głupkowaty antysemityzm, ale jakoś emocjonalnie związani z Żydami. No i tracą to także. Nie dajmy się, proszę Państwa, zwariować. Mnie osobiście cieszy to, że w odróżnieniu do tego, co działo się rok temu w wypadku Azarii, rząd polski zachowuje się bardzo dobrze i skończyła się zabawa, wydaje mi się. I tyle. I muszą się Żydzi albo nauczyć, albo będą mieć ciągłe problemy w życiu. No to już my nie możemy, na pewno nie przejmujmy się, bo to są ordynarne kłamstwa. I tyle. Żadnego mleka, żadnego antysemityzmu.
Pani doktor, w przyszłym tygodniu w Paryżu, nie w przyszłym tygodniu, tylko w tym tygodniu, w dniach 21-22 lutego odbędzie się konferencja Nowa Polska Szkoła Historii i Holokaustu. Czy pani słyszała o tej konferencji? Tam wśród prelegentów mają właśnie być... Tak, Tomasz Gross, profesor Grabowski, między innymi profesor Barbara Engelking.
No i to są, proszę Państwa, tu dochodzimy do zaniedbań polskich władz, jeśli chodzi o historię. Dlatego, że pani Engelking te wszystkie swoje ordynarne kłamstwa w pseudonaukowy sposób, bo ona nie jest historykiem, uzasadnia i opisuje rzekome zbrodnie w Polsce za nasze podatkowe pieniądze. Po prostu ona jest utrzymywana, dostała od ministra Gobina jakieś tam 500 000 złotych na badania. Historycy rzetelni i polscy, i żydowscy nie dostają grosza na badanie. Natomiast z naszych podatków utrzymywani są kłamcy. I to musi się zmienić. Jeśli tego nie zmienimy, to będzie się to powtarzało i utrwalało, proszę Państwa. Bo jeszcze 30 lat temu Żydzi rzeczywiście, pojedynczy Żydzi tam jakieś głupstwa wygadywali i można się było z tym spotkać. Publicznie nikt takich słów nie wypowiadał. No. A dziś pseudonaukowcy za nasze podatkowe pieniądze po świecie roznoszą jakieś bzdury, pseudonaukowe bzdury i tyle. A jednocześnie pani redaktor, no bo to też można powiedzieć i pisze o tym w książkach, że to dorabianie Polakom gęby i szerzenie kłamstw zaczęło się właśnie dokładnie w 90-tych latach od artykułu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej Cichego, który próbował światu powiedzieć, że udowodnić, że Polacy, że powstanie warszawskie wybuchło tylko dlatego, żeby dobić niedobitki ukrywających się Żydów. No, wtedy żył profesor jeszcze Strzembosz i inni, nikomu się to nie udało. Następną próbą było Jedwabne. I Jedwabne do dziś trwa, proszę Państwa, dlatego że władze blokują badania historyczne, nie pozwalają skończyć ekshumacji w Jedwabnem. A zawsze najprościej powiedzieć, ja proszę bardzo, tu Polacy mówią to, a w Jedwabnem stały się takie rzeczy, choć to Jedwabne jest po prostu historycznym kłamstwem, w tym sensie, że nigdy nie przeprowadzono badań i widać to gołym okiem, że to jest grubymi nićmi.
No właśnie, mam przed sobą teraz książkę Jedwabna anatomia kłamstwa, którą pani napisała, Biała Księga Cenzury i Bezprawia Rządów RP 2001-2017 wobec badań historycznych. Jedną z osób, która wypowiadała się, by te ekshumacje w Jedwabnem przeprowadzić, by je wznowić, jest między innymi profesor Krzysztof Szwagrzyk, który, jak wiemy, dokonywał prac tutaj na Łączce, na Powązkach, a także jest obecnie w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. On też uważa tak jak pani, ale jednak tak jak pani wspomniała, jest opór, tak? Jest problem, żeby te ekshumacje wznowić.
No ale, no więc o to chodzi, to opór to jest po prostu mało, to jest po prostu blokada, bezczelna blokada badań historycznych, po prostu blokada, to jest blokowane przez polityków. Jakim prawem i o co chodzi, komu zależy spośród polskich władz, żeby, jak ja to mówię, hulały po świecie ordynarne kłamstwa, to trudno mi jest orzec, ale to jest łamanie prawa, to jest łamanie, no nie chcę tu używać tego, proszę nie podejrzewać mnie jakieś koniarskie, ale to jest łamanie konstytucji, bo w konstytucji mamy, my historycy, tak jak i inni badacze, mamy zagwarantowane prawo do wolnych, niezależnych badań naukowych. To prawo nam jest odbierane, a potem to są bezpośrednie skutki takiej postawy polskich kolejnych rządów już od roku, w tym wypadku 2001, że wychodzi sobie taki Żyd i mówi, co mówi. I zawsze może wyciągnąć książkę Grossa i powiedzieć, że tak, tu są takie badania. Oczywiście spośród historyków to i profesor Szwagrzyk, i Żaryn, i z Lublina pierwszy odważny, bo to trzeba mieć odwagę w tej chwili, żeby to powiedzieć, profesor Mirosław Szumiło, jesteśmy jednym głosem, mówimy, że trzeba wyjaśnić sprawę Jedwabnego. Jeśli się tego nie wyjaśni, to powtarzam, będziemy mieli sytuację takie, jak w tej chwili, po prostu to róż i od tego się nie uwolnimy. Także tu, pani redaktor, my nie jesteśmy, niestety mnie jest strasznie przykro, że o tę prawdę historyczną tak jak w czasach komuny, trzeba walczyć z własnym rządem. I tyle. No, natomiast jedynym dobrym, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, rząd trochę się budzi, może odblokują nam te badania z jednej strony, z drugiej strony to taka reakcja bardzo, bardzo polska, bardzo dobra, już od zeszłego roku obserwuję ogromne zainteresowanie Polaków. Polacy chcą wiedzieć, jak było. I to jest dobra rzecz i myślę, że damy sobie z tym wszystkim radę, no ale dwie sprawy tutaj są, no, jedna w zasadzie. Odblokować badania historyczne i dofinansować, dlatego że historycy, którzy, ja o sobie mogę powiedzieć, że wszystkie moje badania historyczne na tematy stosunków polsko-żydowskich właściwie nigdy nie dostałam od rządu, od państwa polskiego jednego grosza na te badania. Jeśli już, to wspierają te moje badania, wspiera Polonia z różnych części świata, od Paryża przez Londyn do Nowego Jorku. Wspierają indywidualni ludzie, a rząd polski wydaje pieniądze na badania pani Engelking. I robi, jak pamiętacie państwo, i robi wielką promocję książki Grossa, kłamliwej zresztą, za nasze podatkowe pieniądze. Tak to odbywało się w 2001 roku. Ja to doskonale pamiętam. Więc musimy się zdecydować, albo zależy nam na tym, żeby ludzie sobie, każdy Żyd wycierał sobie gębę, za przeproszeniem, polską, albo chcemy, wreszcie weźmiemy się za politykę historyczną i zaczniemy pokazywać światu, jak to naprawdę wyglądało, bo wydaje mi się, przez długi czas nie wierzyłam za bardzo w to, ale wydaje mi się, że coraz bardziej zmierza to wszystko rzeczywiście do tego, żeby w pewnym momencie postawić nam żądania finansowe. Dlatego, że proszę państwa, dopóki jesteśmy w kategorii ofiar II wojny światowej, no to wszystkie ustawy 447 czy inne nam nie grożą i nie są niebezpieczne. Natomiast jeśli zostaniemy przeniesieni właśnie z kategorii ofiar do kategorii sprawców, to wtedy naszym dzieciom, naszym wnukom, jeśli nie nam, zostaną postawione żądania finansowe. Więc w tej chwili to jest niby z jednej strony rzecz niegroźna i niepoważna, z drugiej strony bardzo groźna i, jeśli powtarzam, rząd polski nie zmieni polityki historycznej, jeśli nie postawi wreszcie na to, żeby świat się dowiedział, jak naprawdę było, no to nasze dzieci będą miały kłopoty i wnuki.
Mówiła pani doktor Ewa Kurek, historyk, badaczka stosunków polsko-żydowskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo pani i redaktor, dziękuję państwu.
Godzina 7:44, słuchają państwo Poranka Wnet, a my za kilka chwil porozmawiamy o sprawie małego Szymonka, a także o wizycie dzisiaj w Sejmie włoskich badaczy, którzy zajmują się sprawami związanymi ze szczepionkami.